drodzy braterstwo, o tak chwalebnych pieśniach trudno cokolwiek dołożyć, aby oddać cześć, chwałę Panu Bogu. Ale jeżeli będzie wolą Bożą, jeżeli Pan Bóg mi da swojego świętego ducha i w tej ostatniej chwili podzielę się z braterstwem rozważaniami, które będą również dla nas wszystkich zbudowaniem. Zastanawiałem się, czym z braterstwem się podzielić w tej ostatniej części. Myślałem o jakimś temacie doktrynalnym, ale w związku z tym, że jest to ostatnia część, ostatni wykład, już część z nas myśli o powrocie do domu, postanowiłem z braterstwem podzielić się czymś troszeczkę lżejszym, tak, żebyśmy mogli z tego wszyscy skorzystać. Pamiętacie, braterstwo, na konwencji generalnej hasłem konwencji było "Zawsze się radujcie" z listu do Filipian z 4 rozdziału, 4 wersetu. I przyznam się, braterstwu, że wtedy, gdy dzieliłem się tym tematem, nie przekazałem wszystkiego, czym się przygotowałem. Brakło mi czasu bardziej na tą stronę praktyczną. Również przyznam się, braterstwu, że ten temat dał mi osobiście wiele do myślenia. I jest w trakcie moich rozważań, że jednak Biblia podaje pewien wzorzec, w którym ja osobiście w jakiś sposób uchybiam. I w dniu dzisiejszym chciałbym, żeby te rozważania były kontynuacją tego wykładu z konwencji generalnej, ale już z naciskiem na tą część naszego życia, na część praktyczną. Temat dzisiejszy nazwałem "Jak w praktyce mamy zawsze radować się w Panu". I braterstwo, przełożenie mądrości tej świętej księgi, tej wiedzy na życie jest bardzo trudne. Wiedza, którą czerpiemy z Pisma Świętego, musi prędzej czy później przełożyć się na mądrość, czyli na umiejętność wprowadzania tej wiedzy w życie. Tak, ażeby ona zmieniła nasz chrześcijański charakter. Zbliżyła nas do Pana Boga i żebyśmy pasowali do Jego świętego Królestwa. I braterstwo, może tylko pokrótce przypomnę definicję radości, że jest to uczucie zadowolenia, satysfakcji, przejawiające się śmiechem, optymistycznym spojrzeniem na rzeczywistość czy poczuciem beztroski. Odbierane przez człowieka przyjemnie. I tu, braterstwo, choćbyśmy nie wiem, jaką definicję zastosowali, każdy z nas tą definicję dla siebie przygotowałby zupełnie inną. Jest to takie uczucie, które sprawia nam ogromną przyjemność. Jest nam wtedy bardzo dobrze, wspaniale. Do tego uczucia cały czas powinniśmy dążyć. Uciechy, to, czego współcześni ludzie szukają, które wynikają z używek, z innych spraw naszego doczesnego życia, są krótkotrwałe i bardzo szybko się kończą. Radość, o której chciałem wspomnieć, jest długotrwałym uczuciem, głębokim uczuciem i wynika z wiele, wiele wyższych pobudek. I braterstwo, chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie, jak to w praktyce jest. Jak to jest w naszym życiu z zastosowaniem tej radości w Panu? Chciałbym, żebyśmy się zastanowili, co sprawia nam radość, czy faktycznie się radujemy i co sprawia nam smutek, jak często on gości w naszym życiu. I spróbujemy się również zastanowić nad tym, dlaczego apostoł święty Paweł tak często podkreśla to uczucie radości, aby ono gościło w naszym życiu jak najczęściej. Zadałbym wam pytanie, czy chcielibyście, braterstwo, być radośni? Myślę, że każdy chciałby być radosny. I tu jest problem. Część z was na pewno jest radosny. Codziennie się cieszy, wiele rzeczy sprawia im przyjemność. Ale niestety część z nas, pomimo że jesteśmy poświęceni, nie cieszy się często, a wręcz przeciwnie, czasami niektórzy z nas bardzo często się smucą. A wręcz nie są w stanie się radować. Z czego to wynika? Myślę, żeby ten problem przynajmniej pokrótce spróbować poruszyć i przełożyć go, jak wspomniałem, na nasze życie, na samym początku musimy sami sobie zadać pytanie i postawić sobie diagnozę. Jak często w danym dniu się cieszę i co sprawia tą radość? A z drugiej strony, jak często się smucę i co jest powodem tego smutku? Dobrze też sobie odpowiedzieć na pytanie, jak często mówię komuś coś miłego? Mówię o kimś dobrze, a jak często mówię komuś przykre słowa i mówię o kimś źle? Myślę, że zrobienie sobie takiego zestawienia z obserwacji samego siebie przez okres, załóżmy, tygodnia, jeszcze lepiej może przez okres miesiąca, może być bardzo ciekawą obserwacją dla samego siebie. I ta analiza siebie samego będzie w miarę obiektywna, jeżeli nie będziemy na siłę starali się być lepsi. Róbmy to, co robimy na co dzień. Zachowujmy się tak samo. Wtedy ta diagnoza zbliży się do rzeczywistości. I myślę, że wynik tej obserwacji może być dla nas bardzo ciekawy. Może się okazać, że część z nas rzeczywiście raduje się. Codziennie, kilka razy dziennie ma jakiś powód do radości, do śmiechu. Pomaga innym, pomaga braciom, mówi dobrze o innych i jest, można powiedzieć, szczęśliwy. Lecz czasami wynik tych obserwacji może być dla nas przygnębiający. Ponieważ może się okazać, że tak naprawdę już niewiele rzeczy nas cieszy. Rzadko komuś sprawiamy przyjemność. A w dodatku często mówimy źle o innych, a co najgorsze, o braciach. Myślę, że taki stan jest bardzo niedobry. W skrajnych przypadkach ktoś może po latach stać się malkontentem. Malkontent to jest człowiek niezadowolony z wszystkiego. We wszystkim doszukuje się wad, niedostatków, ujemnych stron. Braterstwo, jeżeli spotkaliście takich ludzi w życiu, można powiedzieć, że jest to stan opłakany. Taki człowiek nie ma rzeczy, która by go ucieszyła. Wszystko, cokolwiek by się stało, jest smutne, jest przygnębiające. Myślę, że takie skrajne niezadowolenie może mieć podłoże chorobowe. W takiej sytuacji trzeba by było się skonsultować ze specjalistą, na przykład z psychologiem. Ponieważ jakieś traumatyczne przeżycie udanej jednostki mogło spowodować uszczerbek psychiczny, na przykład nerwice albo jeszcze jakieś większe schorzenie. Taki stan rzeczy trzeba leczyć. W pozostałych przypadkach, gdy mamy problem z chorobą duszy, z chorobą umysłu naszego, chcąc usunąć niezadowolenie z naszego życia, a wprowadzić w nie radość, musimy usunąć czynniki wprowadzające w nasze życie smutek i niezadowolenie. Te czynniki zakłócają radość, która w sposób naturalny nam jako synom Bożym powinna być naszym udziałem na co dzień. I to braterstwo jest bardzo ważne. Tak samo jak przychodzimy do lekarza, gdy jesteśmy chorzy, jeżeli jest dobry specjalista, wystawia prawidłową diagnozę, rozpoznaje problem i wtedy jest w stanie zastosować środki czy lekarstwa, które trafiają w ten problem i go usuwają. Myślę, że tak samo jest z nami. Jeżeli my sami tego nie potrafimy, dobrze byłoby porozmawiać z naszą żoną, z naszym mężem, może z bratem, może z siostrą w zborze, aby stwierdzić, jak oni nas odbierają, co oni w nas zauważają, co takiego się zmieniło, że to nasze życie mogłoby się okazać nie jest już takie radosne. Nie chodźmy po porady do ludzi światowych, z wyjątkiem tych specjalistów, o których wspomniałem. Jak śpiewamy w jednej pieśni, nie żal się przed światem, co? Bo zły świata dziś stan. Idź pomóc się z bratem, pocieszy cię Pan. Apostoł święty Jakub daje taką ciekawą doradę. Jak rozwiązywać takie problemy? List świętego Jakuba, 5 rozdział, 14 i 15 werset. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zborów, niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. I Pan go podźwignie, jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Drodzy braterstwo, chciałbym, żebyśmy się jeszcze zastanowili, co wywołuje niezadowolenie w nas. Może są jakieś czynniki, które są od nas w ogóle niezależne. I nad tym też trzeba byłoby się zastanowić. Gdy podchodzimy ogólnie do problemu, należałoby się przyglądnąć naszemu krajowi, naszej narodowości. Jakie ma doświadczenia historyczne? My jako Polacy niestety posiadamy bardzo niekorzystny bagaż historyczny. W ciągu ostatnich 250 lat przeżyliśmy 3 zabory, 2 wojny światowe, 50 lat podobno wspaniałego socjalizmu, a w chwili obecnej żyjemy w bliżej nieokreślonym formie kapitalizmu. Myślę, że to naturalnie ta spuścizna historyczna nie nastawia nas optymistycznie do życia. Nasz kraj przechodził klęskę po klęsce i w związku z tym w sposób naturalny smutek i przygnębienie stają się naszą narodową cechą. I braterstwo, gdy byłem dzieckiem, dziwiłem się, gdy się przysłuchiwałem rozmową starszych osób. Nie mówię, że z naszej społeczności. Byłem wiele razy świadkiem, kilka starszych osób schorowanych spotkało się i tak wymieniało: to mnie boli, na to choruję, tak cierpię. I ku mojemu zdziwieniu, ten, który wymienił najwięcej chorób, najwięcej cierpień, był wśród słuchających największym bohaterem. Braterstwo, nie mogłem tego zrozumieć. O co tutaj chodzi? Rzeczy, o których Trudno się szczycić, jeżeli kogoś spotyka klęska za klęską, jest niedołężny, tak wielki wachlarz chorób ma, a w uszach słuchaczy uchodził za bohatera. I dopiero po latach zrozumiałem ten bagaż historyczny naszego kraju, naszej narodowości. Braterstwo, inny naród, na przykład Amerykanie, którzy w swojej krótkiej historii nie doświadczali jakichś traumatycznych doświadczeń. Jak kiedyś ich się spotykało, by się ich pytało, jak się czują, oni odpowiadali: I am happy. Jestem szczęśliwy. Byli uśmiechnięci na twarzy. Ale już po wydarzeniach z 2001 roku z World Trade Center, gdy została jakby zburzona podwalina tej radości, czyli bezpieczeństwo, kataklizmy, które nawiedzają ten kraj, i kryzys gospodarczy spowodowały, że optymizm u tych ludzi troszeczkę się zmniejszył. Czyli pewien bagaż historyczny doświadczeń wpływa, ma ogromny wpływ na to, jak dana narodowość, dana populacja się zachowuje i jak odczuwa. I braterstwo, patrząc również, my żyjemy w Polsce i te zjawiska, które w naszym kraju mają miejsce, wpływają bezpośrednio na nasze zachowania. Czy w sposób bezpośredni, czy to w sposób pośredni. I zobaczcie, braterstwo, od 20 lat, około 20 lat zmieniło się. Jesteśmy po transformacji systemowej. Ludzie zaczęli dużo więcej zarabiać. Zaczęli budować domy, kupować eleganckie samochody, wyjeżdżać na zagraniczne wycieczki. I braterstwo, jak myślicie, ludzie są teraz bardziej szczęśliwi niż 20 lat temu? Niestety większość jeszcze bardziej narzeka. To jakiś paradoks. Ktoś by zapytał, jak, o co tym tutaj ludziom chodzi? Jak można ich uszczęśliwić? I braterstwo, bardzo ciekawą myśl podał brat Russell w czwartym tomie. W ogóle cała przedmowa jest takim, jakby można powiedzieć, wielkim proroctwem, które się wypełnia w czasach nam współczesnych. I brat Russell cytował myśli na 419 stronie jednego z mądrych ludzi, pana de Tocqueville. Nie wiem, czy dobrze odczytałem. Ja może zacytuję to, co brat Russell napisał. Wraz z postępem cywilizacyjnym poziom egzystencji mas społecznych uległ niesłychanej poprawie. Najuboższy rzemieślnik ma dostęp do wygód i udogodnień, o których 5 wieków temu nie marzyli nawet monarchowie przy całym ich bogactwie. Jednak de Tocqueville zaobserwował osobliwą anomalię, że w miarę jak poprawia się sytuacja mas, ludzie oceniają swe położenie coraz bardziej krytycznie i wzrasta niezadowolenie. Potrzeby i pragnienia wzrastają szybciej niż możliwości ich zaspokajania. Wykształcenie, prasa codzienna, podróże, biblioteki, parki, galerie, witryny sklepowe poszerzyły horyzonty ludzi pracy, zwiększyły ich zdolności do cieszenia się przyjemnościami. Zaznajomiły ich z luksusem i korzyściami płynącymi z bogactwa. A mimo to jednak odczuwają oni niezadowolenie, którego nie znali na przykład ich ojcowie 30 lat temu, przy zarobkach niższych o 1/3 oraz dwukrotnie niższej sile nabywczej dolara. To wszystko wynika, taka był pogląd, z wykształcenia. Później jest to tłumaczone, że jeżeli świadomość ludzka wzrasta, ludzie podróżują, ludzie widzą, jak wspaniale żyją inni ludzie, to wtedy chcą żyć tak samo. I są niezadowoleni z tego, co do chwili obecnej posiadali. I my teraz, braterstwo, oczywiście część z nas w sposób naturalny, z urodzenia jest optymistą, inni są pesymistami. Jedni to wynieśli z domu rodzinnego, taka postawa była pielęgnowana i ona przenosi się później na nasze dorosłe życie. Ale jakoś, jako wierzący, musimy się temu przeciwstawić. Jeżeli standardem życia synów Bożych jest radość w Panu, radość, która nie jest udziałem zwykłych ludzi na tym świecie, należałoby poszukać sposobów, jak ten stan powrócić do tego stanu i go utrzymywać jak najdłużej. Radość wynika z dobrych uczuć. A dobre uczucia pochodzą z czystego serca. Czyli trzeba pielęgnować najpierw nasze uczucia. Pielęgnować nasze serce w kontekście nie tylko naszej rodziny, braci, sióstr, ale ludzi nas otaczających. I wtedy będziemy mieli z tego wielkie pożytki. Pan Jezus wspomniał o bardzo ciekawej zależności. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 34 i 35 werset. Plemię żmijowe, jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Bardzo ważna zasada. Z naszego serca nie możemy wydobyć nic innego, niż tam w głębi jego się znajduje. Jeżeli mamy szlachetne uczucia, takie uczucia możemy wydobywać i nimi się dzielić na zewnątrz. Jeżeli stan naszego serca jest opłakany, również to, co z niego wyciągamy, jest nieprzyjemne, jest, można powiedzieć, śmierdzące. I braterstwo to jest ważne. Pan Jezus mówi, nie da się tak. Czy święty Jakub też porównuje, że nie można z jednego zdroju słoną i słodką wodę. Albo jedno drzewo nie rodzi jednych i drugiego rodzaju owoców. Nie da się tak. To, co mamy, to wydobywamy. I to jest bardzo ciekawe, że ludzie, jak nazywamy to często w świecie, może i czasami nam się przydarza to samo, że nie podejmują wysiłków, żeby oczyszczać swoje uczucia, żeby były one szlachetne, ale to, co wydobywają z tego serca, może nieprzyjemnego, starają się opakowywać w ładne, szczelne opakowanie. Żeby zachowywać się elokwentnie, żeby tworzyć pewien PR, nie zwracając na to uwagi, co jest tak naprawdę w sercu. Braterstwo, to nie ma żadnego sensu. My jako chrześcijanie musimy starać się, żeby te uczucia były cały czas szlachetne. Co z tego, że ktoś opakowuje te uczucia, udaje pobożnego? Jak się zdenerwuje, to nie zdąży opakować tego, co czuje w swoim sercu. I później nagle widzimy, wylewa z siebie nieczystości. Jest to wstrząsem dla ludzi, którzy go słuchają i obserwują. Najpiękniejsze opakowanie, gdy się otworzy towar, wyjdzie, co jest tam w środku. I braterstwo, Pan Jezus bardzo często kładł na to wielki nacisk. Gdy mówił w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, 15 wersecie, tak zwaną, to my nazywamy regułę pańską, mówi, że jeżeli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam, jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jest to bardzo ważne, żeby nie dopuszczać, żeby złe emocje zbyt długo gościły w naszym sercu. A wręcz w liście do Efezjan, w 4 rozdziale, 26 i 7 wersecie, apostoł Paweł mówi, że gniewajcie się, ale nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad waszym zagniewaniem. I następny werset, nie dajcie dopustu przystępu diabłowi. I braterstwo to jest ważne. Zgrzeszył brat przeciwko mnie? Mam coś przeciwko bratu czy siostrze? Idę od razu jak najwcześniej z nim rozmawiać. Niezrozumiane sprawy, niezałatwione, powodują w naszych sercach bardzo złe uczucia. To, co mówi apostoł Paweł. Niech nie zachodzi słońce nad rozgniewaniem waszym. Gdy to się będzie przedłużało, gdy nie załatwię sprawy z bratem, z siostrą, zaczynam pielęgnować w sobie negatywne, złe uczucia. Daję przystęp przeciwnikowi Bożemu, który wie, jak już pielęgnować te uczucia, żeby z nich wyrosło ogromne drzewo, które może być problemem w moim chrześcijańskim życiu. I w liście do Hebrajczyków apostoł święty Paweł wprost napomina. 3 rozdział, 12-13 werset. Baczcie, bracie, żeby nie było czasami w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich, każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Gdy te negatywne uczucia się rozwiną, czasami może być już za późno. W Ewangelii Marka również Pan Jezus w 7 rozdziale podaje taką bardzo ciekawą myśl na temat uczuć, na temat naszego serca. Ewangelia Marka, 7 rozdział, od 18 do 23 wersetu. A gdy opuścił lud i wyszedł do domu, pytali go uczniowie jego o tę przypowieść. I rzekł im, tak więc i wy jesteście niepojętni? Nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać? Bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. Mówił bowiem, to co wchodzi do człowieka, to co wychodzi, przepraszam, z człowieka, to kala człowieka. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwo, kradzieże, morderstwo, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, bezbożność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi ze wewnątrz i to kala człowieka. Proszę. I idąc za tokiem rozumowania Pana Jezusa, możemy powiedzieć, że również wszystko, co dobre, wszystko, co szlachetne, wszystko, co wspaniałe, pochodzi z naszego serca. I tu braterstwo jest bardzo ważne, żeby nasze uczucia, nasze myśli pielęgnować, bo one wpływają na całe nasze życie. I mogą być błogosławieństwem dla nas samych, dla naszej rodziny, dla naszego zboru i dla ludzi, którzy z nami współpracują. Pan Jezus powiedział wprost w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, 20, trzecim i czwartym wersecie. Jeżeli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniał, że brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem twoim, a potem przyszedłszy złóż dar. Czyli nawet jeżeli chcemy zbliżyć się do Boga, musimy załatwić wszystkie rzeczy, które są w naszej mocy. Jakieś niejasne sprawy, jakieś długi, jakieś krzywdy, o ile jest to możliwe do naprawienia, a jeżeli nie jest to możliwe do naprawienia, należałoby przeprosić kogoś, kogo skrzywdziliśmy. I gdy zdarzy nam się coś złego, gdy zdarzy nam się grzech, żeby jak najszybciej do tronu łaski na kolanach prosić o przebaczenie. O tym, o czym wspomina apostoł święty Jan w pierwszym swoim liście, drugim rozdziale, pierwszym wersecie. Dziateczki, nie grzeszcie. Jeżeli zgrzeszycie, to co? Mamy orędownika. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, nie tylko za grzechy nasze, ale grzechy całego świata. I braterstwo czasami po grzechu jest potrzebna modlitwa. Modlitwa oczyszczająca do Pana Boga. Ja wam przeczytam taki fragment wspaniałej modlitwy z psalmu 51, gdy Dawid zgrzeszył z Betrzebą, gdy pokutował, taką wspaniałą wypowiedział pokutną modlitwę. Psalm 51 od 12 do 14 wersetu. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego, nie odbieraj mi swojego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Czyli Dawid po grzechu prosił, aby Pan Bóg stworzył na nowo w nim czyste serce, żeby nie odbierał mu swojego Ducha Świętego. Tego Ducha, który był powodem wielkiej radości w jego życiu. Gdzie braterstwo możemy szukać źródeł radości? W sposób praktyczny. Apostoł święty Paweł mówi w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, 16-17 wersecie tak. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Czyli z tego tekstu rozumiemy, że apostoł Paweł mówi, że ta święta księga tak naprawdę przydaje nam się i jest pomocna do każdej dziedziny naszego życia. Ona nas uszlachetnia, ona nas uświęca, ona nas zbliża do Boga. Ona pozwala nam rozwiązywać trudne problemy naszego życia. I zauważcie, braterstwo, nie wiem, czy też kiedyś takiego uczucia doznaliście, gdy codziennie czytamy tą świętą księgę, gdy nad nią się zastanawiamy, ile radości, ile wspaniałych chwil można przeżyć, czytając Pismo Święte. Jak oczywiste wtedy są dla nas obietnice Boże. A rzeczy, które są na tym świecie, traktujemy na dystans. Ale spróbujcie sobie zrobić przerwę. Nie zachęcam was do tego. Ale gdy czasami warunki życia, jakieś obowiązki spowodują, że nie czytamy Biblii codziennie, robimy długą przerwę, od razu zaczynamy inaczej myśleć. Od razu życie wydaje nam się trudniejsze. Zaczynamy mieć więcej problemów, zaczynamy się bardziej przejmować, a rzeczy, które należą do przyszłości, błogosławione, stają się dla nas coraz bardziej mniej realne. I braterstwo, i to jest jedno z najlepszych lekarstw. Systematyczny, codzienny kontakt z tym Bożym listem, z tym Słowem, które uszlachetnia nas, uświęca, które nas uspokaja, daje nam nadzieję. To jest coś wspaniałego, z czego nie można zrezygnować. I często ta święta księga nas uszlachetnia w różnych formach nabożeństw. Podczas wykładów, gdy bracia z tej świętej księgi cytują głębokie myśli, które wyjaśniają nam plan Boży, pokazują wspaniały charakter Stwórcy, gdy w wykładach dają nam do myślenia nad naszym życiem, dają nam wskazówki do rozwiązywania naszych problemów. Jest to dla nas wielkim zbudowaniem. Podczas badań, gdy dochodzimy, próbujemy dojść do sedna sprawy, jak wiele błogosławień wtedy odczuwamy, jak Pan Bóg przez mądrość zboru przemawia, gdy dochodzimy do ciekawych wniosków i staje się to dla nas wielkim zbudowaniem. I również braterstwo, takie konwencje jak ta, które są organizowane, jakim jest to wielkim błogosławieństwem, jakim jest to szczęściem, że możemy spotkać braci i sióstr, którzy tak samo uwierzyli Panu Bogu, zawierzyli naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i chcą tak samo jak my być w Jego świętym Królestwie. To jest niesamowite. Przyjeżdżamy na jeden dzień, na dwa, na trzy dni, to jakby na urlop do Królestwa Bożego. Pan Bóg daje nam cząstkę, żebyśmy zakosztowali, jak to kiedyś będzie wspaniale. I myślę, że takie konwencje, taka jak ta dzisiejsza, sprawiają nam też ogromną radość, która powinna przenieść się na nasze codzienne życie. Następnym spojrzeniem praktycznym na radość chciałbym braterstwu powiedzieć, że podstawą radości są mądre decyzje i mądre zachowania w naszym życiu. Zwłaszcza decyzje, które podejmujemy albo na całe życie, albo na wiele lat. Gdy apostoł Paweł mówił, że jeżeli ktoś chce poślubić swoją kobietę, którą umiłował, albo kobieta, jeżeli chce poślubić swojego oblubieńca, to mówi, że jeżeli jedna ze stron jest w Panu, to żeby ta druga strona była tak samo w Panu. Bardzo mądra dorada. Zobaczcie, braterstwo, tak nam się czasami wydaje, a kogoś sobie wezmę z zewnątrz, będę ją czy jego przyprowadzał do zboru i prędzej czy później on się poświęci, będzie częścią naszej społeczności. A co apostoł święty Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian w 7 rozdziale, 16 wersecie? Skąd wiesz, żono, że zbawisz męża? I skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? Jeżeli oczywiście ktoś przyjdzie do prawdy, trzeba się z tego bardzo cieszyć. Ale nie mamy żadnych gwarancji. Jeżeli człowiek, który nie jest związany z prawdą, który nie umiłował tej świętej księgi, dla którego Pan Bóg nie jest najwyższą wartością, który nie oczekuje ze szczerego serca nastania Królestwa Bożego i wiąże się z Nim na całe życie, a dla mnie te wartości są bardzo ważne. Czy to nie jest serwowanie sobie problemów na całe swoje życie? No z początku przychodziła do zboru, jakżeśmy chodzili z sobą. Jakżeśmy ślub wzięli, no to już nie chce przyjść. A urodziły się dzieci, nie miało być chrztu, a okazuje się, chrzest dla niej albo dla niego no jest czymś bardzo ważnym. No i już zaczynają się tarcia. Chce jechać na konwencję, bo jest to coś wspaniałego dla niej. Dla drugiej strony ta rzecz w ogóle nie jest czymś wartościowym. Wcale się tutaj ze mną nie wybiera. I tak dalej, i tak dalej. Biblia doradza nam, żeby w takich sytuacjach podejmować mądre decyzje. Oczywiście w Panu, jeżeli są dwoje, też mogą być problemy. Ale to jest inny szeroki temat. Także nie jest on tematem naszych dzisiejszych rozważań. Również gdy wybieram pracę, jaki zawód bym chciał wykonywać, w jakim kierunku się kształcić, to jest ważne. Jeżeli będę musiał zawodowo wykonywać rzeczy, które kalają moje sumienie, czy będę zadowolony? Nie. No ktoś mi będzie płacił za to, że będę bił ludzi. No cóż za braterstwo, przyjemność dla chrześcijanina. Lać ludzi za pieniądze. To dałem taki skrajny, może bardzo obrazowy przypadek. Ale są takie zawody, które też kalają nasze sumienie, które sprowadzają nam smutek. Wiadomo, że nie ma idealnych. W każdej pracy zawodowej prędzej czy później człowiek, jeżeli sami nie naginamy, to ktoś próbuje naginać nasze sumienie. Ale żeby wybrać taki zawód, w którym się dobrze czuję, jak najrzadziej, żeby miał powody do naginania swojego sumienia. Również braterstwo, wybór miejsca zamieszkania. Wyprowadzę się gdzieś daleko, mam dobrą pracę, ale okazuje się, że w promieniu kilkuset kilometrów nie ma żadnego zboru. No fajnie, no zarobiłem. No niektórzy tam na Skype'ie siedzą i próbują z braćmi nawiązywać kontakt. No ale braterstwo, nie o to chodzi. Ważne jest, żeby mieć cały czas kontakt ze społecznością. Żeby ten nasz duchowy rozwój cały czas powodował zmianę na lepsze naszego charakteru. Teraz, braterstwo, chciałbym wam przedstawić jeszcze inny sposób myślenia, też dotyczący praktyki w podejściu do radości. Zobaczcie, braterstwo, tak naprawdę w naszym życiu z punktu widzenia nawet człowieka ziemskiego jest niewiele takich sytuacji tragicznych i bez wyjścia. Wszystkie pozostałe sytuacje, które nas spotykają, a nie są one tragiczne, nie są one bez wyjścia, jest tylko jeden, wydawałoby się, no dosyć poważny problem naszej psychiki. Na to samo wydarzenie możemy spojrzeć przynajmniej na dwa różne sposoby. Możemy na nasze życie patrzeć optymistycznie i mieć wiarę i wiele powodów do radości. Pomimo, że inni te same zdarzenie odbierają negatywnie. Nasz optymizm wynika z tego, że dobrze oceniamy to, co nas spotkało. Jesteśmy z tego zadowoleni. Nawet patrząc w przyszłość, spodziewamy się, że nadal dobro będzie naszym udziałem. Ale możemy patrzeć na życie pesymistycznie i mieć wiele powodów do smutku. Będzie wiele wydarzeń, z których inni ludzie będą się cieszyli, ale my będziemy się z tego smucili. Również na rzeczywistość będziemy patrzyli pesymistycznie, nie widząc dla siebie nadziei. I braterstwo, to jest problem naszej psychiki. Radość i optymizm wynika z tego, że umiemy cieszyć się z tego, co mamy. W jakim stanie teraz żyjemy? I to jest największa sztuka. Mam świadomość tego, kim jestem. Jakie są moje cele, jakie są moje nadzieje. Co posiadam, czy to duchowego, czy materialnego. I powinienem umieć się z tego cieszyć. Oczywiście zakładając, że będę się chciał cały czas dalej rozwijać. I dlatego braterstwo nie powinno się w swoim życiu porównywać z innymi. Apostoł Święty Paweł pisze w liście do Galacjan w szóstym rozdziale, czwartym wersecie tak. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Porównywanie się z innymi nie ma żadnego sensu. Każdy ma inne możliwości, inne predyspozycje, w innym czasie i okolicznościach się znalazł. Z innego poziomu materialnego, znaczy moralnego, nawet i materialnego rozpoczął swoje poświęcenie, czy to życie doczesne. I braterstwo, i to jest takie złudne w naszych czasach, że czasami komuś się wydaje, jakby posiadał więcej dóbr materialnych, byłby wtedy szczęśliwy. I gdy chcemy być bogaci, w cudzysłowie szczęśliwi, zadowoleni, może się to okazać wielkim złudzeniem. Sprawdzałem ludzie, czy to naukowcy byli, którzy badali zjawisko szczęścia, zadowolenia, zauważyli ciekawą zależność, że jeżeli dla człowieka są zaspokojone podstawowe potrzeby, dodatkowy majątek nie ma właściwie wpływu na poczucie zadowolenia z życia czy szczęścia. Wyjątkiem jest duży majątek, duża jakaś pula pieniędzy. Ale to szczęście pojawia się na krótko i później człowiek wraca do tego samego stanu emocji, który był przed otrzymaniem tej wielkiej sumy pieniędzy. I braterstwo, to krótkotrwałe szczęście przychodzi też pod jeszcze innym warunkiem, gdy w tym samym czasie sąsiad lub znajomy nie wzbogacił się jeszcze bardziej. Podam wam taki przykład z życia, troszeczkę wymyślony, ale oparty na obserwacjach. Kupuję sobie nowy samochód, na przykład Opla, wychodzę z domu zadowolony z nowego nabytku. Wiadomo, większość mężczyzn ma tą słabość do samochodów. Delektuję się, patrzę, wychodzi sąsiad z domu i wsiada do nowiutkiego Mercedesa. Całe szczęście się kończy. I braterstwo, nastaje stan jeszcze gorszy niż przed zakupem tego mojego Opla. I zobaczcie, braterstwo, fakt, że to jest wymyślona sytuacja, ale ona jest oparta na obserwacjach ludzi naturalnych. Chyba że ktoś nie ma problemu z zazdrością, to taki stan rzeczy nie występuje. I to jest, Salomon nad tym ubolewał. W Kaznodzieja Salomon, 4 rozdział, 4 werset. Mówi: widziałem także, że wszystek trud i wszelkie powodzenie w pracy wywołuje tylko zazdrość jednego względem drugiego. To również jest marnością i gonitwą za wiatrem. Czyli braterstwo, samolubstwo niszczy radość. Jeżeli potrafimy kochać bliźniego jak siebie samego, to jeżeli widzimy, że jemu się powodzi, też jesteśmy w stanie z tego się cieszyć, albo to przynajmniej zrozumieć, jak się nie cieszymy. Widocznie dłużej pracował, jest wybitnym specjalistą, ale lepiej nad tym się w ogóle nie zastanawiać, skąd on to wziął, bo to tylko prowadzi do niepotrzebnych zgrzytów i może bezsennych nocy. Chyba że komuś jest obce uczucie zazdrości, wtedy jest w stanie cieszyć się ze szczęścia drugiego człowieka. Chciałbym wam, braterstwo, jeszcze powiedzieć jeszcze o dwóch rzeczach. Że przyczyną radości może być też zupełnie inne spojrzenie na nasze życie. Jak przeanalizujemy nasze życie, może się okazać, że tak naprawdę mamy wiele szczęścia, wiele radości, które są naszym udziałem. Czasami my w zebraniach świadectw tak mówimy, że narzekamy, że tak cierpimy, no ale jak braterstwo, jak tak się przyglądniemy swojemu życiu, ja osobiście aż tylu smutków nie mam, gdy przeanalizowałem swoje życie, mam wiele powodów do radości i za to dziękuję Panu Bogu. Ale chciałbym Wam zaproponować jeszcze dwa sposoby myślenia, które mogą spowodować, że będziemy bardziej radośni, bardziej szczęśliwi. Żona może narzekać na męża, że jest leniwy i że ma wiele wad, nad którymi się bardzo często koncentruje. Co w efekcie spowoduje, że będzie mu ją tego męża obrzydzało i będzie się od niego oddalało. Ale ta sama żona może inaczej spojrzeć na męża. Może popatrzeć na niego pozytywnie i zobaczy, że jest on wrażliwym, pracowitym, bojącym się Pana Boga człowiekiem, dbającym o dom, kochającym dzieci i mnie. I stwierdza ta żona, że tak naprawdę ten mąż jest darem od Pana. Oczywiście ten dar, powiedzmy sobie szczerze, nie jest bez wad, ale po to jest miłość, żeby te wady przykrywała. Gdy nie ma miłości, na wady zaczynamy patrzeć pod lupą, pod mikroskopem i zaczyna się wtedy problem. Rozmawiałem braterstwo z kilkoma wdowami, co prawda nie z naszej społeczności, które za życia swoich mężów narzekały na tych mężów. Mówi, że ten chłop nic nie robi. Wszystko muszę za niego zrobić. Jaki mam z niego pożytek? Ale gdy ci mężowie umarli, okazało się, że na te wdowy spadło tak wiele obowiązków, nie dając sobie z nimi rady. Dopiero wtedy doceniły swoich mężów, że tak wiele wspaniałych rzeczy robili w domu. Trochę za późno jest tym docenieniem męża, drogie siostry i drodzy bracia, lepiej te doceniać tych mężów i żony za życia. I to braterstwo jest bardzo taką smutną lekcją, że często, jeżeli coś posiadamy, coś wspaniałego, nie jesteśmy w stanie kompletnie tego docenić. Gdy odchodzi ukochana osoba, gdy tracimy jakąś wartościową rzecz, wtedy dopiero otwierają się nam oczy, że coś, co było w naszym posiadaniu, było wielkim szczęściem, wielkim darem od Pana, a my nie byliśmy w stanie tego docenić. Braterstwo tych aspektów, no troszkę za dużo, ale może ja tylko jeszcze tak kilka powiem na koniec. Mogę braterstwo narzekać, że mam za małe mieszkanie. No można było mieć większe. Można było mieć ładny, piękny dom. Ale braterstwo, nie róbmy tego, co robią wszyscy. Najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie uczciwie, czy faktycznie jest nam za ciasno. Czy to pragnienie wynika z tego, że inni to samo zrobili. Gdy się okaże, gdy to przeanalizuję, może się okazać, że te potrzeby, które te możliwości, które mam teraz, są spokojnie dla mnie wystarczające. A jeżeli mi jest rzeczywiście za ciasno, wtedy, jeżeli są takie możliwości, należałoby z tego skorzystać. I to braterstwo dotyczy każdej dziedziny życia. To, o czym również brat Krzysztof wspomniał, że nie jesteśmy w stanie docenić poświęcenia. Apostoł Święty Paweł powiedział taką ciekawą myśl, że umie niedostatek cierpieć i umiem również żyć w obfitości. Wszystkiego się nauczyłem. To po wielu latach nauczył się apostoł święty Paweł i myślę, że również jest to wspaniałą lekcją dla nas samych. Braterstwo, teraz na zakończenie. Ta najwyższa forma radości jest dostępna, tak jak to wspominałem, na konwencji generalnej tylko dla osób, które są w Panu. Dla tych, którzy zostali poświęceni, zostali spłodzeni z Ducha Świętego i stali się częścią mistycznego Kościoła. Oni przez Ducha Świętego, którego posiadają, ich uczucia, ich umysły powodują, że zmienia się ich zupełnie sposób myślenia. I ten stan należałoby pielęgnować przez całe swoje życie. Ponieważ radość jest świadectwem tego, że to, co otrzymaliśmy od Pana Boga, jesteśmy Mu za to wdzięczni. Że Królestwo, które jest przed nami, jest również w nas. I już dzisiaj jesteśmy w stanie tym nadchodzącym Królestwem się cieszyć. Gdy się radujemy, jesteśmy w stanie znosić przeróżne cierpienia, przeróżne doświadczenia. Jesteśmy w stanie podnosić bardzo ciężkie i trudne zobowiązania. A takim zobowiązaniem, takim celem, który jest trudny w naszym życiu, jest nasze poświęcenie. I braterstwo, życie człowieka radosnego jest piękne. Salomon mówi, że człowiek wesołego usposobienia to, co ma? Wieczną ucztę. Na wiele rzeczy można popatrzeć z przymrużeniem oka. Nawet swoich własnych słabości można się czasami pośmiać albo widzieć pewne przyjemne, humorystyczne rzeczy w sprawach, które nie są jakieś poważne. I braterstwo to jest wspaniałe, bo jeżeli się radujemy, udowadniamy, że już dzisiaj żyjemy w Królestwie Bożym. To Królestwo jest w naszych sercach. To, co apostoł święty Paweł mówił w liście do Rzymian, że Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Jeżeli ludzie będą widzieli nas radosnych, nas, naśladowców Jezusa Chrystusa, tak samo będą oni chcieli skorzystać z tej radości. I wiecie, jaki jeszcze tak na koniec ma praktyczny wymiar radość? Jeżeli coś powoduje moją radość, jest źródłem moich radości, to co, zbliżam się do tego, czy oddalam? Zbliżam się. Gdy młodzieniec poznaje pannę, myślą poważnie o małżeństwie, to chcą być jak najbliżej siebie. Chcą się poznawać, chcą być sobą. Tak samo dzieje się w małżeństwach. I to samo jest, jeżeli komuś sprawia radość Pan Bóg, sprawia radość czytanie tej świętej księgi, sprawia radość Królestwo Boże, to on będzie robił wszystko w swoim życiu, żeby zbliżyć się do źródła tej radości. Bo Pan Bóg, Pan Jezus, ich święte Królestwo, ich święte Słowo sprawiają im przyjemność i będą robili dobrowolnie i chętnie wszystko, aby do tych źródeł radości się zbliżyć, aby na zawsze zamieszkać z Panem Bogiem, z Panem Jezusem w ich chwale, czego braterstwo życzę z całego serca, co jest również moim pragnieniem. Co daj Boże nam. Amen.